To jest dla mnie ogromny przywilej, że mogę tutaj być z wami w waszym kościele, że okazaliście mi takie zaufanie, nie znacie mnie, ale okazaliście mi to zaufanie, że zaprosiliście mnie i mam taką ogromną nadzieję, że to wszystko to będzie na taką Bożą chwałę. Wszystko, o czym będę mówić. Tak pokrótce chciałam się przedstawić. Nazywam się Agnieszka Musinguzi-Żukowska. Pochodzę z Dolnego Śląska, z Polkowic i od 11 lat mieszkam i służę w Ugandzie. Wyjechałam, jak miałam 23 lata i tam już zostałam. I chciałabym tak na samym początku, pokrótce, podzielić się z wami świadectwem tego, jak wyjechałam, jak to się stało, dlatego że wierzę, że jest to coś naprawdę ważnego i że może być zachętą dla niejednej osoby. Więc na samym początku powiem wam świadectwo. Słuchajcie, ja oddałam swoje życie Bogu, kiedy miałam 12 lat. Podjęłam taką świadomą decyzję, że chcę służyć Panu. I kiedy miałam 17 lat, w moim sercu zrodziło się takie ogromne pragnienie tego, aby całe swoje życie poświęcić Bogu i chciałam po prostu, mówiłam Bogu tak: Boże, ja chcę być w samym centrum Twojej woli. Ja nie chcę gdzieś tam chodzić po obrzeżach Twojej woli, nie chcę szukać nie wiadomo czego w swoim życiu, podejmować decyzji, które będą takimi decyzjami moimi, prywatnymi decyzjami, tylko chcę po prostu chodzić w Twojej woli, chcę wiedzieć, co jest Twoją wolą dla mojego życia. I mając tą świadomość, że 17 lat to jest ten okres kluczowych różnych decyzji, z racji tego, że no to jest liceum, potem studia, może zakładanie rodziny i tak dalej. Wiedziałam o tym i wiedziałam, że chcę podjąć tą decyzję taką, nie chcę podejmować decyzji, które będą mnie później odciągać od tego centrum Bożej woli. I pewnej nocy, kiedy siedziałam sobie na huśtawce, wieczorem po takim spotkaniu, usłyszałam głos Ducha Świętego. Po prostu w tym momencie chyba nawet się nie modliłam, po prostu siedziałam sobie. Usłyszałam głos Ducha Świętego, który powiedział mi bardzo wyraźnie, że jego wolą jest, abym została misjonarką. I powiem wam, że w tym momencie ja po prostu byłam w szoku, dlatego że nie było to w ogóle, wiecie, tak jakby w sferze rzeczy, o których w ogóle myślałam, że kiedykolwiek będę robić dla Pana. Wychowałam się w rodzinie wierzącej. Moi rodzice pracowali w kościele, prowadzili służbę dziecięcą. I tak właśnie to było takie moje marzenie, żeby mieć męża, dzieci tutaj gdzieś tam w Polsce, prowadzić jakąś służbę dla Pana wspólnie i tak dalej. W ogóle nie przeszło to przez moją głowę, że ja przez mój umysł, że mogłabym być misjonarką. Więc w tamtym momencie doznałam ogromnego szoku, ale powiedziałam tak: Panie, ja to zrobię, zrobię cokolwiek ode mnie chcesz. To był taki, wyraziłam, to był taki akt mojej woli. Poddałam moją wolę pod Bożą wolę. Powiedziałam: zrobię to, czego chcesz, ale mam do Ciebie jedną prośbę. Proszę Cię, abyś to marzenie, które jest w Twoim sercu, to pragnienie względem mojego życia, abyś włożył je również w moje serce, abym nie tylko tym aktem posłuszeństwa na tą misję pojechała, ale by to również było pragnienie mojego serca. I w tym czasie akurat czytałam sobie Księgę Samuela i dotknął mnie bardzo werset z pierwszej Księgi Samuela, drugi rozdział, 35 werset, kiedy przychodzi prorok do Heliego i tam no, mówi mu, że niestety, ale jego synowie się źle zachowywali, to kapłaństwo będzie odebrane ich rodzinie. I on mówi takie słowa, że i powołam sobie kapłana wiernego, który będzie według mojego serca i według mojej myśli. I wiadomo, że to było o Samuelu, który miał być kapłanem, ale ja w tym momencie, kiedy to czytałam, rozumiałam, że my w Nowym Przymierzu, my wszyscy jesteśmy tym kapłaństwem, tak? I ja mówiłam: Panie, ja chcę być właśnie takim kapłanem w Twoim królestwie, według Twojego serca, według Twoich myśli, włóż te marzenia swojego serca w moje serce. To była moja prośba. I modliłam się tak przez okres kilku miesięcy i po kilku miesiącach Bóg tak zmienił moje serce, że ta misja stała się tak bardzo moim marzeniem, że tak naprawdę ja o niczym innym nie marzyłam, tylko o wyjeździe misyjnym i gdyby nie moi rodzice, którzy powiedzieli mi, Agnieszka, skończ najpierw studia, to ja myślę, żebym się spakowała i gdzieś bym pojechała. No i właśnie, poszłam na studia i przez kolejne 6 lat do 23 roku życia przygotowywałam się do tego wyjazdu misyjnego, brałam udział w różnych takich misjach lokalnych, tak wierzyłam w to, że to powołanie, tak, że Jerozolima, Samaria, a potem po krańce świata. Polkowice to była moja Jerozolima, więc tak sobie myślałam, że skoro mam głosić Ewangelię gdzieś daleko, muszę zacząć od tego swojego lokalnego miejsca. Więc zaczęłam, założyłam z moimi przyjaciółmi taką misyjną grupę należeć do Jezusa i wychodziliśmy na miasto i głosiliśmy Ewangelię. Głosiliśmy Ewangelię też w różnych miejscach, domach samotnej matki, robiliśmy różne półkolonie dla dzieci. Uczyłam się też dalej słuchać Bożego głosu, ufać Mu, przełamywać swój strach przed mówieniem do ludzi na temat Boga, przed wystawianiem się, wiecie, gdzieś tam na mieście. To wszystko, to był dla mnie ogromny stres na samym początku, ale wiedziałam, że to jest coś, co jest mi bardzo potrzebne i tak powiem wam, że robiłam te rzeczy czasami nawet wbrew, może nie tyle wbrew sobie, ale wbrew swojemu strachowi, wbrew swojemu stresowi i pozwalałam właśnie, aby Pan mnie kształtował i aby dawał mi tą odwagę. I kiedy byłam już na trzecim roku studiów, pamiętam, tak się pytałam Pana, no i co z tą misją? Będę jechać na tą misję, czy nie będę na tą misję jechać? Miałam takie też momenty zwątpienia, chcę wam o tym powiedzieć, że w tym momencie, w tym czasie, który w ciągu tych 6 lat, również miałam takie momenty zwątpienia. I pamiętam pewnego razu również Duch Święty powiedział mi tak, Agnieszka, wszystkie finanse, jakie będziesz potrzebowała na ten swój wyjazd, dostaniesz ode mnie. Nie odkładaj własnych pieniędzy, to te pieniądze przyjdą ode mnie w sposób ponadnaturalny, żebyś jak już tam będziesz, zawsze miała tą pewność, że jesteś na tej misji, dlatego że ja cię tam posłałem. A ja w tym czasie pracowałam, studiowałam, pracowałam i tak jakby chciałam sobie, no wiecie, na tą misję trochę tych pieniędzy odłożyć, mimo wszystko. Gdzieś tam ludzie się mnie pytali, no i co z tą misją i tak dalej. Więc za każdym razem, kiedy gdzieś tam coś sobie odłożyłam do koperty, to zdarzała się taka sytuacja, że musiałam te pieniądze wydać. Na przykład nowe buty zimowe mi się rozwalały i musiałam po prostu wyciągnąć te pieniądze i je wydać. Ale raz na jakiś czas ktoś dawał mi jakieś drobne pieniądze. Aha, i jeszcze Duch Święty powiedział mi tak, Agnieszka, w tej kopercie, jak będziesz miała 300 zł ode mnie, tak jakby Pan mi tak powiedział ode mnie, to pamiętaj na wyjazd misyjny, to pamiętaj, żeby już nie podejmować żadnych zobowiązań, dlatego że za chwilę wyjedziesz na misję. I pamiętam, jak napisałam pracę licencjacką, obroniłam się i kiedyś przyszło mi właśnie tak do głowy, żeby wyciągnąć taką kopertę. Czasami ktoś mi tam dawał, nie wiem, 20 zł, jakaś moja koleżanka mówi, a to na misję, 50 zł. I to tak trwało jakiś tam okres czasu. Ja wyjęłam tą kopertę i przeliczyłam pieniądze i tam było 300 zł. Ja wtedy już wiedziałam, wiecie, to była dokładnie ta suma, o której Bóg mi powiedział może rok wcześniej i wiedziałam, że to już jest ten czas, że zaraz będę wyjeżdżać na misję. I w tym czasie obroniłam się, to było okolice maja i dostałam propozycję pracy jako nauczyciel w jednej ze szkół, gdzie robiłam swoje praktyki. Tak dobrze mi poszło, że po prostu chciano mnie tam od razu przyjąć do pracy. I pamiętam ten moment, wiecie, to nie jest takie oczywiste, że ktoś was chce tak po prostu przyjąć do pracy. Wiecie, jak to jest? Trzeba składać podania, chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. A ja wiedziałam, że ja to nie mogę po prostu tej pracy przyjąć i odmówiłam. I w tym samym czasie również moi przyjaciele, moja rodzina, wszyscy się mnie pytali, Agnieszka, składasz podania? Wiecie, maj to jest ten czas na składanie podań, na przyjęcie do szkoły. Składasz podania do tej pracy i w ogóle gdzieś już gdzie złożyłaś i tak dalej. Niektórzy już wiedzieli, że ja dostałam tą propozycję tej pracy i ja powiedziałam, mówiłam wszystkim, nie składam podań, bo jadę na misję, odmówiłam tej pracy, bo jadę na misję. I wtedy zawsze było takie pytanie, padało, no to co, ty już uzbierałaś pieniądze na ten wyjazd? A ja mówię, no jeszcze tak nie do końca. No to ile masz? 300 zł. I wiecie, po prostu wszyscy się zawsze śmiali. Uśmiechy takie, no Aga, no coś tam. to może jeszcze nie teraz, to może pójdę do pracy i tak dalej, bo to nic nie wiadomo. I również z jednej z uczelni dostałam propozycję kontynuowania studiów, dlatego że pisałam taką bardzo ciekawą pracę o wychowaniu w rodzinie chrześcijańskiej, praca moja licencjacka. I co jest ciekawe, to jest to, że na mojej obronie licencjackiej większość z profesorów to byli księża, a to było na temat wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej należącej do Kościoła Zielonoświątkowego. Jakby przeprowadzałam takie badania i pisałam całą pracę na ten temat. I na samym początku ci wszyscy księża byli tacy, ci profesorowie byli tacy bardzo, powiedziałabym, zdystansowani, ale ta praca im się tak spodobała, że poszły takie moje referencje i chciano, żebym na pewno uniwersytecie kontynuowała dalej tą pracę, rozwijała i tam szła dalej. I dostałam tą propozycję, ale ja wiedziałam, że również muszę odmówić. Więc moi znajomi, którzy wiedzieli, że ja nie poszłam do pracy, mówili mi, no Aga, no a może na studia? W takim razie pójdziesz, będziesz kontynuować, no zobaczymy, może później będzie czas na tą misję i tak dalej. Ja powiedziałam, że nie. I kiedy minął ostatni termin składania podań na studia, ja tak usiadłam sobie w domu i tak powiedziałam, Panie, no to wszystkie drzwi już są zamknięte. Rozpoczyna się wrzesień, rok szkolny, ja pracy nie mam, na studia również nie złożyłam podania i co teraz? I poszłam wtedy, następnego dnia do mojego zboru, poprosiłam mojego pastora o rozmowę i powiedziałam mu, pastorze, no ja myślę, że to już jest czas, chcę jechać na misję. Mój pastor wiedział, że mam takie marzenie i pastor powiedział, no dobrze, no to ile potrzebujesz pieniędzy na ten wyjazd? I ja mówię, no muszę policzyć, byłam naprawdę w szoku, policzyłam i pastor mi powiedział, no okej, Aga, no to w takim razie bukuj bilety. I słuchajcie, 2 miesiące później, 4 listopada, byłam w samolocie do Ugandy. I tak to się wszystko zaczęło w 2013 roku. Tam w Ugandzie poznałam swojego męża, Brighta. Pan nam to bardzo potwierdził, że mamy być małżeństwem. Mieliśmy takie naprawdę głębokie przekonanie, że to jest od Boga. I ja wróciłam po 10 miesiącach do Polski, projekt przyleciał, wzięliśmy ślub i już wyjechaliśmy znowu na misję jako małżeństwo. I teraz tak, w trakcie tego naszego pobytu angażowaliśmy się w różne działania, szukaliśmy również Bożej woli, Bóg nas uczył wielu różnych rzeczy i po jakimś czasie właśnie założyliśmy taką fundację, która nazywa się Eka Afryka, tak jak tutaj widzicie. I powiem wam tak od razu, że Eka, wyraz Eka oznacza w języku Rutoro, w języku naszym lokalnym, rodzinny dom. I zaraz powiem wam, dlaczego akurat dom rodzinny. Tak, to jeszcze gdyby ktoś nie wiedział, gdzie się znajduje Uganda. Tutaj jest mapa Afryki. Widzicie, Uganda znajduje się w samym sercu Afryki, na wyżynie zachodnioafrykańskiej, na wysokości ponad 1000 kilometrów, na równiku, więc mamy tam równik, dzień i noc trwają po 12 godzin. No i Uganda jest pięknym krajem, więc znajduje się nad jeziorem Wiktoria. Tak, tu jest kilka słów o nas, o założycielach, ja i mój mąż. I tutaj jest nasze zdjęcie wspólne, Bright i nasza córeczka Ola. Ola w tym roku kończy 8 lat. I teraz tak, chciałam wam powiedzieć, co jest jakby sercem, sensem naszej misji. Dlatego, że czasami ludzie tak myślą, że jesteśmy taką misją, taką organizacją charytatywną, kupujemy dzieciom buty i tak dalej, co nie mówię, że jest złe, ale taką czuję ogromną zawsze potrzebę, żeby zaznaczyć, że jesteśmy fundacją, ale tak naprawdę w głębi serca jesteśmy po prostu misją, chrześcijańską misją i to, co nas napędza, to, co sprawia, że robimy to, co robimy, to, co sprawia, że tam mieszkamy, to, co sprawia, że się trudzimy, że spędzamy czas z tymi ludźmi, wszystko, o czym wam będę opowiadać, wynika z tego wielkiego powołania, które Jezus zostawił, że idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy wierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce będą kłaść i ci odzyskają zdrowie. Więc to wielkie powołanie, idźcie na cały świat i idźcie, jeszcze jest napisane, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Więc naszym największym pragnieniem jest zobaczyć w Ugandzie ludzi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. To jest nasze pragnienie, to jest nasze marzenie. I powiem wam, że Uganda, pomimo tego, że mówi się, że jest krajem chrześcijańskim, pomimo tego, że są tam tysiące zborów, wydawałoby się, że to są takie zbory jak nasze, to nie są takie zbory jak nasze, dlatego że ludzie chodzą do zborów i powiem wam, że kiedy my z mężem jeździmy po zborach i głosimy, to już nie głosimy jak do ludzi wierzących, a jak do ludzi niewierzących. Dlatego, że w zborach ludzie żyją bez ślubów. Często jest tak, że w całym okręgu nie ma zboru, w którym jest chociaż takie jedno prawdziwe małżeństwo. Gdzie jest mąż, żona, nikt nikogo nie zdradza. Mąż i żona mają dzieci tylko z sobą. Bo zazwyczaj to jest tak, że jest żona ma dzieci z kimś wcześniej, mąż ma dzieci z różnymi innymi kobietami i jeszcze oni mają wspólne dzieci, a potem się rozstają i ta żona z kolejnymi mężczyznami ma dzieci, a ten mąż z kolejnymi kobietami. I czasami jest tak, że w zborze siedzą ludzie i po prostu kilka różnych kobiet, które wcześniej były żonami jednego na przykład brata, tak? Powiedziałam brata, to nawet nie brata, prawda? I ci ludzie żyją po prostu w taki sposób i z tego powodu jest dużo sierot, dzieci porzuconych, biedy, dlatego że, no powiedzcie mi, no w takiej rodzinie, w takich rodzinach po prostu nie ma szansy, aby te dzieci tak naprawdę były zaopiekowane. Dlatego że taka kobieta jak zostanie zostawiona, to ona szuka kolejnego mężczyzny, jakiegoś męża, kogoś, kto się o nią zatroszczy. Zostawia często te dzieci na przykład z babcią albo w jakimś domu dziecka, te dzieci z tych wcześniejszych małżeństw albo ze wcześniejszego małżeństwa. Te dzieci po prostu wychowują się w jakichś skrajnych warunkach. Ona, dla kobiety w Ugandzie po prostu często jest tak, że mąż to jest jedyna taka nadzieja na jakieś utrzymanie, tak? Ona próbuje zbudować życie z kimś innym, potem to się znowu rozpada. I z tego powodu właśnie w Ugandzie jest tak straszna bieda. I jest tyle porzuconych dzieci. Więc tak naprawdę sednem problemu Ugandy jest tak naprawdę to, że ludzie nie znają Jezusa Chrystusa. I ja od kiedy przyjechałam do Ugandy, moje pierwsze tygodnie, pamiętam, jest taki mój stary blog w internecie, który się nazywa Z Afryki, jak sobie wpiszecie www.zafryki.com i ja pamiętam, tam napisałam taki artykuł, że Uganda potrzebuje Jezusa. To było coś, co Pan mi pokazał już na samym początku, że wszystkie problemy tego kraju zostaną rozwiązane, jeżeli ludzie spotkają się z Jezusem Chrystusem. I skąd tam się wzięło tyle takich, powiedziałabym, dziwnych zborów? Wiecie, przez Ugandę przeszło mnóstwo takich fal ewangelizacyjnych i przyjeżdżali różni ewangeliści, robili takie masowe ewangelizacje, ludzie się naprawdę nawracali, a potem zostawali zostawieni sami sobie, tak? Nikt nie szedł za tymi ewangelistami, żeby potem być z tymi ludźmi, żeby ich nauczać i tak dalej. A uczniostwo to jest proces, prawda? Nawracamy się, oddajemy się Bogu, a potem jest ten proces tego odwracania się, proces, w którym się uczymy. Więc to chrześcijaństwo tam jest po prostu takie wymieszane z czarami, z różnymi wierzeniami. Chrześcijanie mocno splątują te swoje wierzenia z chrześcijaństwem, że czasami to się wydaje, że tego się po prostu nie da rozkleić. Różne tam są rytuały, które są po prostu częścią życia ludzi wierzących. Takie pogańskie rytuały, kiedy się dzieje coś złego, naturalne jest, że po prostu się idzie do kogo? Do czarownika, nawet nie do pastora. Tylko po prostu jak się coś złego dzieje, to się idzie do czarownika, no bo czarownicy raz, dwa załatwią sprawę. I tak tam jest, co nie? Więc my jako rodzina, jako fundacja, jako organizacja, naszym głównym celem jest głoszenie Ewangelii. I teraz tak, głosimy Ewangelię, ale również pomagamy. Ale to pomaganie to jest część tego procesu głoszenia Ewangelii. Pomagamy dlatego, że Boże serce jest przepełnione współczuciem do ludzi, tak? I my pomagając wyrażamy tą Bożą miłość. Jak wiecie, w Jakuba jest napisane, że jeżeli ktoś do was przyjdzie zmarznięty albo głodny i powiecie mu, no niech Pan cię błogosławi, to jest to martwa wiara, tak? Wiara potrzebuje uczynków. Również pomaganie jest wyrazem właśnie tej naszej wiary, tak? Kochamy Jezusa Chrystusa, On nas wybawił, On nas wyciągnął, On nas podniósł i my chcemy się dzielić z innymi ludźmi tym, co sami mamy, tą również jakąś stabilizacją i tak dalej. Więc pomaganie takie fizyczne jest wynikiem tego faktu, że głosimy Ewangelię, tak? A nie na odwrót. To nie jest tak, że pomagamy, a przy okazji głosimy Ewangelię. Po prostu głosimy Ewangelię, prowadzimy ludzi w tym procesie uczniostwa, a pomaganie to jest taki dodatek, coś dodatkowego. I powiem wam, że marzę o takim momencie, żeby zobaczyć taki czas w Ugandzie, kiedy Uganda nie będzie potrzebować misjonarzy, kiedy Uganda nie będzie potrzebować wsparcia z krajów zachodnich, bogatszych, z Ameryki, z Europy. Bo naprawdę wierzę w to, że tam jest wszystko. Jeżeli ludzie znajdą Jezusa Chrystusa, to będą mieli wszystko. Mhm. I teraz tak, pokrótce powiem wam, co robimy jako fundacja. Więc tak, pod stałą opieką mamy 60 dzieci oraz 20 rodzin. Jako fundacja nie opiekujemy się domami dziecka i nie pracujemy w domach dziecka, tylko opiekujemy się rodzinami, dlatego że wierzymy w to, że dla dziecka najlepszym miejscem do wychowania jest rodzina. Tak? Więc mamy pod opieką 20 rodzin. Tworzymy rodziny zastępcze dla sierot oraz dzieci z rodzin patologicznych. Prowadzimy kościół domowy. Mhm. Organizujemy ewangelizacje, biblijne grupy domowe oraz chrześcijańskie spotkania dla dzieci. Wybudowaliśmy 10 domów mieszkalnych dla bezdomnych rodzin. W trakcie obostrzeń związanych z epidemią dotarliśmy do 3000 osób z pomocą humanitarną, rozdając 10 ton żywności. W trakcie właśnie tej pandemii rząd Ugandy całkowicie zabronił ludziom pracować, a w Ugandzie zarabia się dniówki, tak? Więc po 3 tygodniach całkowitego lockdownu, czyli całkowitego, nie można było nawet wyjść z domu, ludziom skończyły się chyba wszystkie zapasy, wszystkie oszczędności i była taka sytuacja w Ugandzie, że po prostu ludzie cierpieli głód, prawdziwy głód. Więc właśnie wtedy zajmowaliśmy się również taką pomocą humanitarną. Od 9 lat wspieramy projekt śniadaniowy, którym objęte jest 200 dzieci. Otwieramy biznesy dla samotnych matek, pomagając w ten sposób im na drodze do samowystarczalności. Inwestujemy w edukację dzieci objętych programami pomocowymi. Otaczamy opieką medyczną dzieci objęte naszymi programami. I teraz chciałam wam tak opowiedzieć troszkę o tym, jak to wygląda. Tak, to są dzieci, które są objęte opieką naszej fundacji. Tutaj widzicie, to jest w ogóle zdjęcie z kolonii, więc pewnie gdzieś tam widzicie Leszka i Malwinę. Mhm. Ach, i tutaj chciałam wam pokazać właśnie, dlaczego nie wspieramy, dlaczego na ten moment nie wspieramy domów dziecka i dlaczego tak nam zależy na tym, aby dzieci się wychowywały w rodzinach. Słuchajcie, w domach dziecka, bo pracowałam przez wiele lat, współpracowałam z domami dziecka. To są dzieci z domów dziecka i popatrzcie, większość dzieci to są dzieci z ubogich rodzin. Taki procent, około 20% to są dzieci opuszczone, bo te z ubogich rodzin to nawet nie są opuszczone, tylko są zabrane albo tak oddane, wypchane do tego domu dziecka. Te dzieci mają ciągle kontakt gdzieś tam z rodzinami i niecały 15% to są półsieroty, no i prawdziwe sieroty to jest około tam 10%. I kiedy my współpracując z domami dziecka odkryliśmy, że tak naprawdę większość z tych dzieci to są dzieci, które mogłyby mieszkać ze swoimi rodzicami, a one po prostu mieszkają w domu dziecka i tak naprawdę nawet nie żyją tam, tylko egzystują, dlatego że w domach dziecka w Ugandzie, w większości domów dziecka, życie to jest tak na zasadzie takiego życia w obozie dla uchodźców. Straszne warunki, i po prostu 3 razy dziennie, jak jest dobrze, dzieciom po prostu jest rzucane jakieś jedzenie najgorszej jakości. Te dzieci w tych domach dziecka, czasami na 50 dzieci jest tylko jeden opiekun. I nawet jeśli finanse spływają do takich domów dziecka z Europy, często są one po prostu źle wykorzystywane przez właścicieli tych domów dziecka, czyli właściciele, jak tak się patrzy z perspektywy czasu na wiele z takich rodzin i takich programów, to przez lata widzi się, jak ten dom dziecka ciągle jest w tak samym beznadziejnym stanie, a ci właściciele tych domów dziecka niestety po prostu rozwijają się i się ciągle bogacą. I jest to bardzo smutne i wiecie, po prostu gdzieś tam po prostu egzystują. Nikt tak naprawdę się nim nie interesuje, czy one mają jakieś problemy, czy coś się z nimi dzieje. To jest takie życie, tak naprawdę nie życie. I później takie dzieci wychodzą z tych domów dziecka i one tak naprawdę nie potrafią żyć. Nie wiedzą, jak się zarabia, jak się pracuje, jak się zachować w społeczeństwie. I przez pewien czas również opiekowałam się takim projektem edukacji nastolatków, którzy mieli sponsorów. I wiecie co? Młodzi mężczyźni, młode kobiety po skończeniu szkoły, oni nadal nie potrafili pójść do pracy, nie potrafili na siebie zarobić. I pamiętam taki moment, kiedy zadzwonili do mnie tacy chłopcy, którzy skończyli szkołę w moim wieku, w wieku mojego męża, i oni dzwonią do mnie, mówią, no ciocia, bo my nie mamy co jeść. Na obiadu nie jedliśmy, teraz kolacja jest, na kolację też nic nie mamy. I jeszcze tak, ciocia, nie jesteśmy głodni. I ja mówię, no dobra, no to przyjdźcie do nas na obiad. Sami nie mieliśmy tak naprawdę na kolację, sami tak naprawdę nie mieliśmy za dużo. Po prostu obrałam więcej ziemniaków, mówię, no przyjdźcie chłopcy. I oni przyszli, tak siedzą za tym stołem, takich trzech dorodnych, młodych mężczyzn, bez żadnych zobowiązań, bez żony, bez dzieci, w pełni siły, wykształceni. I oni po prostu czekają, aż ja ich nakarmię. I ja tak siedzę, patrzę na nich, patrzę na mojego męża, który od rana do wieczora pracuje i próbuje na nas zarobić. I mówię, tak potem rozmawiam, mówię, Bright, jakby jaka jest różnica pomiędzy wami? Oni się w ogóle wychowali w tej samej, urodzili się w tej samej wsi. Jaka jest między wami różnica? I wiecie, tak w drodze takich rozmów, obserwacji, doszliśmy do wniosku, mój mąż pochodzi z bardzo biednej rodziny, ale pochodzi z rodziny. On całe swoje dziecięce i młodzieńcze życie po prostu ciężko pracował z rodzicami i nauczył się tego, czym jest ciężka praca, tego, żeby pracować, żeby mieć, żeby zjeść, trzeba po prostu pracować, tak? I Biblia nas tego samego naucza, żebyśmy pracowali, żebyśmy mieli dla siebie i żebyśmy mogli się podzielić z innymi, prawda? I pomimo tej biedy w ich domu, oni się uczyli tego, jak żyć, jak pracować, że trzeba zrobić to, rodzice całe życie pracowali, a ci chłopcy wychowali się w domu dziecka i wiecie, w domach dziecka jest taka modlitwa bardzo często wieczorami i myślę, że jakbyście kiedyś pojechali, to byście posłuchali i w każdym domu dziecka jest taka sama modlitwa. Panie Boże, modlimy się o to, żebyś przysłał nam więcej sponsorów. Więc dla tych dzieci, oni potem wychodzą z tego domu dziecka, tak? I dla nich nadal źródłem zaopatrzenia są kto? Sponsorzy. Czyli pieniądze muszą przyjść z zagranicy. To nie jest coś, na co trzeba zarobić, na co trzeba zapracować, tylko trzeba to dostać. Dlatego właśnie w procesie tych doświadczeń, tych przemyśleń, tych modlitw, doszliśmy do takiego wniosku, że my chcemy pomagać dzieciom, które są w domach dziecka, wracać do swoich rodzin, a w sytuacjach, w których dzieci są prawdziwymi sierotami, nie ma takiej rodziny biologicznej, która mogłaby się nimi zająć, chcemy tworzyć rodziny zastępcze. Mhm. I tutaj jako przykład podam wam historię takiej dziewczynki, która się nazywa Angel. Angel w wieku 2 lat, kiedy ją spotkałam, kiedy spotkałam Angel, ona była w szpitalu, ja tam w ogóle byłam z powodu kompletnie innego dziecka i zobaczyłam taką kobietę z takim malutkim, 7-miesięcznym dzieckiem na rękach. To dziecko miało obwinięte te ręce bandażami i się okazało, że ona nie ma 7 miesięcy, tylko ma 2 latka i że została zaatakowana przez świnię, która właśnie urodziła, oświniła się, okociła się, nie wiem, jak to się mówi. W każdym bądź razie ta świnia po prostu była głodna i zaatakowała to śpiące na podłodze w domu dziecko. I lekarze nam powiedzieli, że ona nie przeżyje 2 tygodni, jeżeli wróci do domu, dlatego że tam po prostu ten dom, jest takie słowo po angielsku reckless, że ci rodzice są tacy nieodpowiedzialni, są bardzo brudni i że po prostu ta dziewczynka dostanie szybko zakażenia i ona po prostu umrze. A oni nie są w stanie jakby jej dłużej w szpitalu trzymać, dlatego że pamiętajcie, opieka medyczna w Ugandzie jest w 100% płatna. Ja pamiętam, że wtedy postanowiliśmy tej rodzinie pomóc i wiedzieliśmy, że ta dziewczynka, okazało się, że ona nie umie chodzić, nie umie mówić. Ludzie mi mówili, że ona pewnie jest opóźniona, tak wiecie, jest niepełnosprawna tak umysłowo, ale ja popatrzyłam w oczy tej dziewczynki, ja wiedziałam, że to jest w pełni sprawne dziecko umysłowo, tylko że ona jest tak skrajnie zaniedbana. I zaproponowaliśmy tej mamie, że ona może zamieszkać w naszym mieście, wynajmiemy jej mieszkanie, pomożemy jej znaleźć pracę, zapłacimy za rehabilitację i że to dziecko będzie jeździć na rehabilitację, uczyć się chodzić i tak dalej. Ale ta mama powiedziała, że ona się nie będzie przeprowadzać do miasta. Okazało się, że ta jej teściowa, u której ona mieszka, jest też czarownicą, ona odprawia nad nią takie czary, żeby ta kobieta jakby, są taki specjalny rodzaj uroku, żeby po prostu kogoś trzymać blisko siebie. Jak jesteś daleko od domu, to wtedy nie możesz w ogóle spać, aż po prostu do utraty zmysłów musisz wrócić do tego swojego miejsca zamieszkania. Ta kobieta odprawiała nad nią właśnie te czary, ta jej teściowa. My powiedzieliśmy jej, że możemy się o nią pomodlić, o uwolnienie. Ona powiedziała, że ona tego nie chce, ona tam wraca, a my sobie możemy wziąć dziecko, bo jakby ona nie jest nim zainteresowana, tym dzieckiem. No i w takim przypadku to dziecko trafiło do nas, Angel, i stworzyliśmy dla niej po prostu rodzinę zastępczą, czyli wynajęliśmy mieszkanie, znaleźliśmy w ogóle sponsorów, bo to trzeba znaleźć finanse na to, wynajęliśmy mieszkanie, znaleźliśmy zastępczą mamę w procesie rekrutacji, szukaliśmy takiej kobiety, która będzie mogła się zająć tą dziewczynką, która będzie osobą wierzącą i tak dalej. Znaleźliśmy właśnie mamę, która się nazywa Joyce. No i zapewniliśmy jej tak wszystko, czego to dziecko potrzebuje, tak? Czyli wyżywienie, edukacja, rehabilitacja i opieka medyczna. I tak to wygląda w naszych wszystkich rodzinach zastępczych. I teraz powiem wam, że Joyce ma pod opieką w tym momencie 6 dzieci u siebie w domu. Jest jedną z naszych takich, powiedziałabym, największych rodzin zastępczych. Ma 6 dzieci pod opieką i po prostu wychowuje te dzieci jak mama. A my jako organizacja sprawujemy taką pełną kontrolę nad tymi rodzinami zastępczymi. To nie jest tak, że tworzymy tą rodzinę i ją po prostu zostawiamy, tylko mamy taką pełną kontrolę nad tymi rodzinami, dlatego że chcemy w naszej organizacji stworzyć też taką atmosferę po prostu rodziny, tak? My wszyscy się znamy, wszyscy się spotykamy, razem się modlimy, czytamy Biblię, rozwiązujemy różne problemy wspólnie. Chcemy, aby te dzieci miały takie poczucie tego, że są częścią rodziny. Mhm. Właśnie, i teraz na temat tych spotkań. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, które robimy, które są takim, jakby powiedziałabym, kręgosłupem naszej organizacji, to są właśnie spotkania biblijne. I od 4 regularnie w naszym domu, w każdy wtorek jest spotkanie grupy domowej. Mam taki kościół domowy. I powiem wam, że to jest taki czas, w którym razem się modlimy, studiujemy Słowo Boże, uczymy, nauczamy i ci nasi ludzie, nasi rodzice zastępczy, te dzieci mogą wzrastać. I chcę wam powiedzieć, że dzieją się u nas naprawdę niesamowite rzeczy, dlatego że przez te lata w tym właśnie procesie widzimy niesamowity wzrost. Jest już, ja się tak z tego cieszę, bo jesteśmy w takim miejscu, że to nie jest tak, bo w Ugandzie to jest takie popularne. Wszyscy ludzie myślą, że tylko ktoś niesamowity, może jakiś wielki pastor, może się o nich modlić. Jakby ludzie nie żyją nawet z taką świadomością, w tym poczuciu tego, kim są i co mają w Jezusie Chrystusie, więc po prostu żyją sobie tak po swojemu, a kiedy jest jakiś problem, to idą do pastora, a jak pastor nie może im pomóc, to do czarownika, nie? I w tym momencie w naszej organizacji widzimy tak ogromny wzrost, że teraz, kiedy ja czuję, że na przykład, no nie wiem, jest mi ciężko, z czymś się zmagam, mogę już pójść do kogoś i mogę poprosić na przykład taką Joyce o modlitwę i mogę jej powiedzieć, że słuchaj, jest mi ciężko, z czymś tam się zmagam, ona otworzy Biblię, przeczyta ją i się o mnie pomodli. I powiem wam, że to jest tak niesamowite, dlatego że przez wiele lat my żyliśmy w takiej samotności jako małżeństwo, czuliśmy się sami, dlatego że nie mieliśmy osób w naszym otoczeniu, które by były na tym samym takim poziomie duchowym albo wyższym niż my i byliśmy tylko otoczeni właśnie ludźmi, którzy są takimi duchowymi dziećmi. I jest to naprawdę trudne. Powiem wam, że to jest tak niesamowite tutaj w Polsce, że przychodzisz po prostu do zboru i dostajesz słowo i czujesz się taki posilony, że są ludzie, którzy przyjaciele i tak dalej. Ja się wychowałam w kościele, w którym mogłam do kogoś pójść, zostać taka wsparta, zbudowana i tak dalej. A w Ugandzie my jako rodzina tego nie mieliśmy. I teraz jest właśnie taki czas, kiedy widzimy takie niesamowite owoce i taki wzrost wśród ludzi, z którymi pracujemy. I powiem wam również, że to takie poczucie osamotnienia również wynikało z naszych wyborów. Czyli na przykład my jako małżeństwo podjęliśmy taką decyzję, oczywiście banalną decyzję, że nie będziemy wchodzić we współpracę z żadną organizacją, która robi jakieś przekręty finansowe. A w Ugandzie prawie każda organizacja robi przekręty finansowe. Więc był taki czas, kiedy różne okoliczne organizacje proponowały mojemu mężowi jakieś współprace, które były związane z tym, że na przykład jest tworzony jakiś projekt i potem zawyża się ceny tego projektu, a następnie się tymi pieniędzmi dzieli, tak? I mój mąż odmawiał i przez to spotykał się z ogromnym takim prześladowaniem i ostracyzmem w naszej takiej społeczności lokalnej. To samo jeśli chodzi o to, że o nasze małżeństwo. Wzięliśmy ślub i podjęliśmy tą decyzję, że jesteśmy razem, jesteśmy chrześcijańskim małżeństwem, więc się kochamy i się wspieramy. A w Ugandzie, jak mężczyźni się spotykają, tak, to mówią sobie, tak, takie sobie dają dobre rady. Jak żona marudzi i za bardzo tam narzeka w domu czy coś takiego, no to znajdź sobie kolejną. I mój mąż ma takiego znajomego, który nawet mu mówi, słuchaj, bo on ma dwie żony, jedną na jednym końcu miasta i drugą na drugim końcu miasta. I jest osobą wierzącą, chodzi do kościoła i chyba nawet jakieś uwielbienie gdzieś tam prowadzi. I on mówi do niego, słuchaj, Bright, to jest po prostu najlepszy sposób na życie. Ja po prostu mieszkam z jedną żoną, jak ona mnie zaczyna irytować, to po prostu przenoszę się na kilka dni do drugiej żony. Ona się cieszy, że ja tam u niej w domu jestem, więc jest miła, jak w końcu, jak coś tam jest nie tak, to potem do drugiej, nie? I mówi, i masz święty spokój, po prostu takie wspaniałe życie, też musisz to spróbować. I Bright mu mówi, no ale słuchaj, ja nie mam zamiaru czegoś takiego robić, a on mówi, a to jeszcze pożyjemy, zobaczymy, nie? I w międzyczasie wiele razy próbowano nas właśnie wciągać w takie różne rzeczy i tak dalej. Wylewał się na nas taki hejt, nawet niektórzy zaczęli mówić, że mój mąż jest mi taki wierny, ponieważ z pewnością rzuciłam na niego jakiś urok, więc nawet w tą stronę ta wierność, to, że się tak naprawdę kochamy i tak dalej, jest po prostu czymś tak wykraczającym poza ich taki, nie wiem, sposób myślenia, że już nawet myślą, że po prostu to musiał być jakiś urok, nie? Że mojego męża rzuciłam. Więc my naprawdę czuliśmy się tacy osamotnieni, doświadczyliśmy też takiego ostracyzmu, takich prześladowań lokalnie. A teraz, w tym momencie, myślę, że jakby zbieramy owoce tej naszej pracy, tak? Więc widzimy to, że ludzie wzrastają i na naszych spotkaniach dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Tak jak jest to, czytałam w tym wersecie, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, że będą wyganiać demony, więc u nas się dzieją niesamowite właśnie uwolnienia, ludzie są uwalniani od złych duchów i tak dalej. Dzieją się cuda rozmnożenia, cuda uwolnienia, ludzie są uzdrawiani. Powiem wam na przykład taką jedną z takich wielu historii, albo powiem wam dwie. Jeden z naszych pracowników miał wypadek na motorze i zawieziono go do takiej lokalnej kliniki i on już tam był w stanie takiego umierania. I nie można go było nigdzie przewieźć, dlatego że nasze drogi są bardzo wyboiste i lekarze powiedzieli, no jak go przewieziecie, to on umrze jeszcze szybciej, tak? I cała jego rodzina już przyszła, rodzina, przyjaciele do tego jego pokoju i tam po prostu już jakby wyrażali tą żałobę, tak? Płakali i w ogóle wszyscy już się szykowali na pogrzeb, nie? I ja pamiętam, jak weszliśmy z moim mężem, weszliśmy do tego pomieszczenia, poczuliśmy, że mamy po prostu zagłuszyć, wiecie, tą żałobę, wiecie, te słowa wypowiadane i tak dalej. I zaczęliśmy ogłaszać, modlić się i ogłaszać nad nim. On w ogóle miał już takie konwulsje. No to była jakaś tragedia. Naprawdę, jak go zobaczyłam, to mówię, no człowiek odchodzi już, umiera, już nie ma dla niego szansy, tak po ludzku. I czuliśmy z moim mężem, że mamy po prostu ogłaszać i przemawiać. Tak dokładnie dostaliśmy takie kierownictwo do komórek jego ciała, aby się naprawiały wszystkie. W mózgu, w całym ciele jego. I słuchajcie, on po jakiejś chwili usiadł, popatrzył się na nas i się tak mnie pyta: Agnieszka, dlaczego ty jesteś taka smutna? Ja już jestem zdrowy. I po chwili się położył i zasnął. I ja powiem wam, że ja tak jak stałam, tak się nawet nie mogłam ruszyć. I my wtedy poczuliśmy, że mamy go z tego szpitala zabrać. Zabraliśmy go do naszego domu. I on po kilku dniach wyszedł z naszego domu. Wiecie, Afrykańczycy, jak mają jakieś zadrapanie, to nawet jak się ono wyleczy, to długo widać bliznę, no bo ta skóra taka jasna, jasna pod zadrapaniem, tak? U nas ona jest po prostu jaśniejsza, a u nich to jest taka różowa szrama, nie? I on po tych kilku dniach, jedyne co miał, to tutaj kilka takich szram, ale one zaraz zniknęły. I ludzie na mieście, jak go spotykali, to myśleli, że widzą ducha, bo oni słyszeli, że on umarł. I czekali po prostu na pogrzeb. Kolejną taką sytuacją, którą wam opowiem, moja córka Ola zmagała się ze strasznym, miała naprawdę taką straszną alergię na mleko, na kazeinę i to było tak drastyczne, że po prostu każda ilość śladowa mleka w jakimś produkcie sprawiała, że ona przez tydzień nie mogła w nocy spać, cierpiała takie bóle, że czasami po prostu z tego bólu prawie traciła przytomność i mieliśmy bardzo ograniczone możliwości takie, jeżeli chodzi o jej leczenie w Ugandzie. Do tego wszystkiego jeszcze w Ugandzie nie ma takich produktów typowo bezmlecznych, bez mleka, jak tutaj idziesz i kupujesz i czasami się nawet tak zdarza, że kupiliśmy coś takiego dobrego, co wiemy, że było produkowane bez mleka, na przykład chleb jakiś tam, a ktoś tam na przykład dolał sobie dzisiaj chleb, mleko i my o tym nie wiedzieliśmy. I Ola po prostu to jadła, a następnie zwijała się z bólu przez kilka dni. Więc mieliśmy taki bardzo ciężki rok 2023 i właśnie z tego powodu. I słuchajcie, po tej kolonii, na której był Leszek i Malwina, na tej kolonii było takie wylanie Ducha Świętego. Moja córka też została ochrzczona Duchem Świętym. To było coś niesamowitego. I ona zaczęła się na jednej z naszych grup domowych. Widziałam, że siedzi i tak płacze w trakcie modlitwy. I podchodzę do niej i mówię: Ola, czemu ty płaczesz? Ona mówi: mamo, nie przeszkadzaj mi. Ja teraz modlę się o moje uzdrowienie. I po tej modlitwie spytaliśmy się, wiadomo, że tam ktoś coś od Pana odebrał i Ola się zgłosiła i powiedziała, że ona, że w modlitwie przyszedł do niej anioł i jej powiedział, że za 2 tygodnie będzie całkowicie uzdrowiona z alergii na mleko. I powiem wam, że no ja, gdy to usłyszałam, to nie wiedziałam, co z tym zrobić, nie? No dziecko, wiecie, tak się myśli, no dzieci różne rzeczy mogą sobie tam wymyśleć, wiemy, prawda? I w tym w ogóle tego samego dnia inna dziewczynka w Oli wieku również powiedziała, że ona słyszała takie słowa, jak się modliła, od Ducha Świętego, że nadchodzi uzdrowienie i to uzdrowienie będzie prawdziwe. I po 2 tygodniach mieliśmy drugą grupę wolontariuszy u nas w Polsce, w gościach. I oni mieli odebrać Olę ze szkoły i dzwonię do nich, się pytam, gdzie są, a oni mówią: no my teraz właśnie tutaj jesteśmy z dziećmi z tej waszej szkoły, dzieci jedzą sobie kinderki. A ja mówię: no a Ola? Wiecie, co to są kinderki, prawda? Mleczna czekoladka. No Ola to po prostu chyba już całe opakowanie zjadła. I słuchajcie, ja, no słabo mi się zrobiło. Naprawdę, zrobiło mi się słabo, sam się ja nie mogę, jak po produkcie ze śladowymi ilościami mleka, moje dziecko tydzień cierpi, co się będzie działo? I Ola wróciła do domu, już tak na nią patrzę, czy ona w ogóle stoi na własnych nogach, nie? Bo jakiś tam czas temu ktoś jej dał naleśnika i zapomniał, że Ola mleka nie je i w tym naleśniku było mleko i ona po prostu pół godziny później już na podłodze z bólu się wiła. I ja mówię: Ola, ja mówię, jadłaś kinderki, przecież tam jest mleko. Ona mówi: mamo, ale dzisiaj mija 2 tygodnie, jestem uzdrowiona. I słuchajcie, to było na początku lutego. Od tamtego czasu moja córka nie ma najmniejszego objawu alergii na mleko. Więc Pan jest naprawdę dobry. I właśnie w ostatnim czasie widzimy również takie wylanie Ducha Świętego właśnie nie tylko na naszych starszych, na starsze osoby w naszej organizacji, nie tylko na młodzież, ale właśnie jest niesamowite poruszenie Ducha Świętego wśród naszych dzieci. Dzieci nakładają ręce jedne na drugich i po prostu są chrzczone Duchem Świętym. Dzieci, które są ochrzczone Duchem Świętym, modlą się o inne dzieci i te inne dzieci są chrzczone Duchem Świętym. Są uwalniane, doznają, nawracają się poprzez zwiastowanie. Dziecko nawraca się poprzez zwiastowanie drugiego dziecka. Wyobrażacie to sobie, to jest coś tak niesamowitego i widzimy właśnie w ostatnim czasie to już naprawdę taki supernaturalny wzrost wśród właśnie naszej dzieci, naszej młodzieży z tego właśnie powodu, że są napełniane Duchem Świętym. I jest to coś naprawdę niesamowitego. Ja po prostu cieszę się jak dziecko, jak to widzę. Jak widzę nasze dzieci w grupce, któreś dziecko ma ból głowy i wiecie, te nasze dzieciaki, ja mówię, dzieci 8, 9, 7, 6-letnie mówią, o, ma, boli cię głowa, no to chodź się o ciebie pomodlimy. I po prostu kładą ręce na to, na jedno z siebie, z grupy i po prostu się o siebie nawzajem modlą. Ostatnio dzieci nasze zaczęły się modlić o Angel, aby jej ręce odrosły. Ja po prostu, wiecie... No sami wiecie, nie? Nie muszę wam mówić. Wiemy, że Bóg czyni różne cuda, ale kto z nas ma taką wiarę, żeby teraz włożyć na nią ręce i zacząć się modlić o to, żeby te ręce odrosły? A nasze dzieci po prostu się o nią modlą, bo ona ma pragnienie, aby wydarzył się w jej życiu cud, a one wierzą w to, że to, co szatan zabierze, Pan Bóg oddaje. I po prostu one wierzą, że szatan zabrał ręce, więc Pan Bóg może te ręce oddać. No i co mamy zrobić? Po prostu patrzymy na to i się cieszymy. Mhm. Tak, więc mamy te grupy domowe, jakby jedna grupa domowa, kościół domowy jest w naszym domu, a drugi kościół domowy jest na wsi, dlatego że część naszych projektów jest w Cianjiojo, w tej miejscowości, w której mieszkamy, a druga część, większość dzieci pochodzi ze wsi, z takiej wsi, która się nazywa Galihuma i z okolicy. Ta wieś jest 30 km oddalona od naszego miasta, drogą futrową, często drogą nieprzejezdną i tam te spotkania są, odbywają się tak raz na dwa tygodnie. Nie możemy tam być co tydzień z racji tego, że ta droga jest naprawdę bardzo kiepska, a nasze auto 30-letnie jest już w takim stanie, że po prostu często nie jest zdatne po prostu do takiej podróży do wsi i tam dojeżdżamy gdzieś na motorach i tak dalej. Ale mamy tam również spotkania, chcemy, aby te spotkania odbywały się częściej, do tego dążymy i to samo się dzieje u nas na wsiach. Widzimy niesamowity wzrost wśród ludzi, są ludzie, którzy są oporni, wiadomo, są tacy, którzy są mniej oporni i wzrastają w Panu, ale raczej nas to nie dziwi, dlatego że mamy w Biblii też ten fragment o tym, że są ludzie, którzy mają serce. Znacie tą przypowieść o tych czterech glebach, tak? Więc nas to nie zniechęca, to jest coś naturalnego, tak? W procesie zwiastowania, że są ludzie, którzy będą przyjmować słowo, są tacy, którzy będą się zapalać, będą to zostawiać, ale staramy się nie zniechęcać, tylko po prostu dalej nad tymi ludźmi pracować. Mhm. I tutaj właśnie widzicie, ostatnio zakupiliśmy dla dzieci Biblię, bo ja tak sobie myślałam, dzieci nasze powiedziały, że chcą Biblię. I sobie myślę, no dwa lata temu kupowaliśmy tyle tej Biblii, ale okazało się, że nasze młodsze dzieci teraz chcą Biblię, więc znowu ostatnio był taki zakup Biblii. Powiem wam, że nasze dzieciaki, już 7-8-letnie, te, które potrafią czytać, po prostu siedzą i codziennie czytają Słowo Boże. One lubią te Biblie dziecięce, ale one po prostu czują taką potrzebę, żeby również sięgnąć do takiej prawdziwej Biblii. I później na naszych spotkaniach dzieci się dzielą tym, czym Pan je dotknął, co w tej Biblii przeczytały. I ja powiem wam, że czasami po prostu szczęka mi opada, jak słyszę, co taki, nie wiem, 10-letni chłopczyk mówi, jak Pan go jakąś historią dotknął i tak dalej. To są naprawdę niesamowite rzeczy. Mhm. Więc teraz tak, chciałam wam opowiedzieć o tym, jak do nas trafiają dzieci, bo często to jest takie pytanie, no to skąd wy te dzieci bierzecie? W Ugandzie nie ma takiej państwowej opieki, jeżeli chodzi o dzieci. Nie ma ani państwowych domów dziecka, nie ma rodzin zastępczych, nie ma w ogóle tej całej struktury, która jest w krajach europejskich. Jeżeli jakieś dziecko jest w niebezpieczeństwie, jest wykorzystywane i tak dalej, tego po prostu nie ma. Więc kiedy jest jakaś tragiczna, drastyczna sytuacja, to takie dziecko po prostu Nie ma gdzie się podziać. Jeżeli jakaś organizacja tego dziecka nie przyjmie, to takie dzieci nie mają się gdzie podziać. I do nas dzieci często trafiają, można byłoby powiedzieć, z polecenia. Czyli ktoś się dowiaduje, że gdzieś jakiemuś dziecku dzieje się krzywda i to dziecko nie ma gdzie się podziać i to dziecko trafia właśnie do naszej organizacji. I na przykład jedną z takich dziewczyn jest Amina, która była traktowana jako niewolnica, wiecie jaka, przez okres 2 lat, kiedy miała 15-16 lat i z tego właśnie powodu zaszła w ciążę. I kiedy zaszła w ciążę, urodziła dziecko, trafiła do takiej rodziny swojej biologicznej, takiej cioci i tam traktowano ją po prostu już dalej jako niewolnicę, tylko teraz do takich spraw domowych. I ona naprawdę w tym domu była dręczona, była bita, ta jej malutka córeczka była również bita, dręczona i tak dalej. I ktoś się o tym dowiedział, mój mąż o tej sytuacji się dowiedział, zgłosiliśmy to na policję, zgłosiliśmy to do takiego naszego kuratora, bo mamy takie biuro kuratora w naszym urzędzie miasta, a oni nam powiedzieli, no słuchajcie, my nie mamy na to żadnych pieniędzy, więc jeżeli chcecie tej dziewczynce pomóc, no to musicie nam dać pieniądze na benzynę, bo musi tam pojechać, muszą tam 2 auta pojechać, musicie nam dać takie uposażenie finansowe, również tym pracownikom i tak dalej, żeby oni mogli wykonać swoją pracę. Więc my musieliśmy za to wszystko zapłacić, policja przyjechała, zabrała ją z tego domu i po prostu zostawili ją w naszym domu. I tyle. I z racji tego, że w tym czasie w żadnej z naszych rodzin zastępczych nie było miejsca, nie było miejsca, to wszystkie rodziny były pełne na ten czas, to musieliśmy po prostu ją przyjąć do nas do domu, więc ona z tą córeczką mieszkały u nas w domu przez tam okres 3-4 miesięcy. I powiem wam, że co jest takiego zaskakującego, Mirako, ta mała dziewczynka, miała 10 miesięcy i ona nie wydobywała z siebie żadnego dźwięku. Dlatego, że tej cioci to przeszkadzało, jak ona gaworzyła albo płakała, była za to bita i została tak wytresowana, bo to inaczej tego nie da się nazwać, że to dziecko nie wydawało z siebie żadnego dźwięku. I ona dopiero po miesiącu zaczęła płakać. I ja po prostu nie lubię płaczu dzieci, które nie są moje. Znaczy się po prostu lubię ciszę w domu, tak jakby. I lubię po prostu, wracam z pracy, jest naprawdę, dużo się dzieje, wracam do domu i tak lubię, jak jest tak cicho, mogę chwilę odpocząć. A pamiętam, jak pierwszy raz ta mała się rozpłakała pod moimi drzwiami, pod moją sypialnią i ja po prostu się prawie z radości rozpłakałam. Ja mówię, jakie to jest niesamowite słyszeć płacz tego dziecka. Więc ona się rozpłakała, zaczęła normalnie najpierw płakać, potem zaczęła gaworzyć, zaczęła się na głos śmiać. I jak już od nas odchodziła z naszego domu, to już była takim po prostu zwykłym 14-miesięcznym dzieckiem, które próbuje wstawać, które się śmieje, które gdzieś tam powtarza jakieś wyrazy. Mhm. Właśnie, więc kiedy trafia do nas takie dziecko, to próbujemy dla niego stworzyć rodzinę zastępczą, ale jest to czasami długi proces, bo musimy znaleźć mieszkanie, musimy znaleźć rodzica zastępczego, zazwyczaj są to mamy zastępcze, musimy znaleźć wtedy finanse, to jest ten moment, w którym my szukamy finansów, bo musimy znaleźć finanse, dlatego że utrzymanie takiej rodziny zastępczej jest dużo droższe niż utrzymanie takiego dziecka w domu, nie wiem, gdybyśmy mieli jakiś jeden wielki dom dziecka, tak? No. I to jest na przykład kolejna dziewczynka. Ta dziewczynka nazywa się Wiktoria i również w styczniu była taka tragiczna sytuacja związana z jej rodziną i również w Wiki nie miała gdzie trafić i od 6 miesięcy, znaczy się od stycznia, to już jest więcej niż 6 miesięcy, mieszka z nami. Wiki ma 8 lat, jest w wieku mojej córeczki, więc mieszkają w jednym pokoju razem, więc w tym momencie tak naprawdę mamy naszą biologiczną córkę i również taką przysposobioną i to ona się nazywa Wiktoria, jest naprawdę kochanym dzieckiem. I tak, więc ta nasza, te dzieci, gdybyśmy w ogóle sobie na to pozwolili, byłoby u nas ich jeszcze więcej, tylko my jakby staramy się po prostu tak działać, żebyśmy byli w stanie nad tym wszystkim zapanować, nad naszymi dziećmi, nad tą całą sytuacją. I powiem wam, że sytuacja w Ugandzie jest naprawdę tragiczna. Jakby my mamy przynajmniej 1-2 razy w miesiącu telefony z policji z pytaniem, czy czy bylibyśmy w stanie zaopiekować się jakimś dzieckiem porzuconym, znalezionym, gdzieś tam torturowanym i tak dalej. Więc ta potrzeba jest naprawdę ogromna i my w ramach naszych takich możliwości staramy się tym dzieciom pomóc. Czasami jakaś inna organizacja bierze takie dziecko, ale coraz częściej spotykamy się z tym, że organizacje po prostu nie chcą brać dzieci i jeżeli my takiego dziecka nie weźmiemy, to to dziecko po prostu potem z powrotem trafia do tej rodziny, do swoich oprawców, nie? No bo nie ma kompletnie innego wyjścia. Ale tak jak wam wcześniej wspominałam, dzieci, które są z nami, tak? Chcemy, aby one się rozwijały i tak jak mamy ciało, mamy ducha, mamy duszę, tak? Dbamy o te nasze dzieci, o ich rozwój taki duchowy, emocjonalny i również fizyczny, bo to wszystko trzeba się troszczyć. I chcemy, aby nasze dzieci uczyły się, jak pracować, żeby pomimo tego, że są częścią organizacji, brały udział w jakiejś pracy. I jednym z takich naszych flagowych projektów to jest projekt Farma. Jako organizacja mamy farmę, to są jakieś tam 2 hektary chyba ziemi i na tej farmie, na farmie uprawiamy warzywa i 2 razy, raz w miesiącu zgarniamy wszystkie dzieci z naszej organizacji, dzieci idą na farmę i razem na tej farmie pracujemy, tak? Czyli oczywiście te dzieci wykonują pracę taką zgodną z ich, wiecie, wiekiem i tak dalej, nikt ich tam nie męczy. Prawda też jest taka, że to nie jest tak, że my potrzebujemy dodatkowych pracowników na tej farmie, ale zapraszamy te dzieci na farmę, bo chcemy, aby dzieci miały taką satysfakcję. Po pierwsze, uczyły się, jak się uprawia ziemię. Uganda jest krajem rolniczym i tam pierwszym źródłem dochodu to jest rolnictwo. Chcemy, aby dzieci wiedziały, jak się uprawia, tak jak gdyby wychowywały się ze swoimi rodzinami biologicznymi. I chcemy, aby dzieci również miały to poczucie, że te warzywa, które do nich trafiają i tak dalej, to jest owoc ich pracy, tak? Mhm. Więc dzieci chodzą na farmę, jeżdżą na farmę z nami i małe dzieci, nie wiem, robią dołki na fasole, starsze dzieci zajmują się wyrywaniem chwastów, chłopcy, nasi takie nastolatki nasze, chłopcy, młodzi silni, przekopują tą ziemię motyką, tak? Przygotowują grządki pod uprawę i tak dalej. I dzięki temu właśnie te dzieci mają w tym swój udział. Mamy różnego rodzaju, wiecie, uprawa w Ugandzie też nie jest wcale taka prosta, mamy różnego rodzaju tam robaki, choroby tych roślin i tak dalej. Sami się tak naprawdę dopiero uczymy. Tą farmą zajmuje się przede wszystkim mój mąż, ale ostatnio mamy naprawdę bardzo fajne zbiory, tym bardziej, że w Ugandzie można siać i zbierać cały rok. Tym bardziej, że na naszej farmie jest studnia, mamy wodę, więc możemy siać i zbierać praktycznie cały rok. Nie było chyba takiego miesiąca, żeby na tej farmie nic nie było. Jeśli czasami nie ma pomidorów, na przykład to coś innego jest, nie? I takie rzeczy, które uprawiamy, to jest właśnie kukurydza, fasola, mamy maniok, jam, taką roślinę, która rośnie na bagnach, bo mamy tam kawałek bagna. To jest taka roślina bulwiasta, takie ma wielkie bulwy. Mamy tam jam, również uprawiamy pomidory, ogórki, bakłażany, takie 2 rodzaje bakłażanów, takie duże i takie malutkie, gorzkie bakłażany, kapustę i paprykę zieloną. Więc takie rzeczy tam uprawiamy. Cebuli nam się nie udało jeszcze wyhodować na farmie. Więc co niedzielę mój mąż jedzie na farmę i mamy takie zbiory, zbieramy świeże owoce, świeże warzywa i potem co poniedziałek widzicie takie kubki. Każda rodzina tam zgodnie z ilością dzieci dostaje po prostu zapas świeżych warzyw. I to są warzywa z naszej farmy, więc powiem wam, że to jest ogromna satysfakcja. I też satysfakcja dla tych naszych dzieci, że one biorą w tym udział. No więc staramy się tak po prostu o to wszystko zadbać. I jeszcze chciałam wam na sam koniec powiedzieć o takim ostatnim projekcie, który ostatnio, w ostatnich czasach próbujemy zrealizować. To jest budowa szpitala i takiej placówki medycznej na wsi Galihuma, tej wsi, gdzie mamy większość tych naszych dzieci i tych rodzin. I powiem wam, że właśnie w służbie często jest tak, że Bóg nas pcha w takie miejsca, w takie rejony, o których w ogóle nie myśleliśmy, że będziemy się nimi zajmować. Bo ja ani nie jestem lekarzem, ani nie mam wykształcenia medycznego i nigdy tak naprawdę nie myślałam, że będziemy robić coś takiego, jak zakładać placówkę medyczną. Ale mieliśmy kilka tak trudnych sytuacji tam na wsi, Powiem wam dlaczego. Dlatego, że najbliższa placówka medyczna dla tej wsi znajduje się w naszym mieście. 30 kilometrów drogą szutrową, to sobie wyobraźcie taką wyboistą drogę leśną. Tam nie dojeżdża, tam nie ma żadnego takiego miejskiego transportu, czyli jakichś tam autobusów czy busów, jak mamy do dużych miast. Jedyny sposób na dostanie się do tej wsi, jeżeli nie macie swojego środka transportu, to jest motor. Więc jeżeli ktoś jest chory, to po prostu musi wsiąść na motor i jako pasażer na tym motorze, to się takie motory to się nazywają boda-boda, jako pasażer musi dojechać do placówki medycznej. I często jest tak, że na przykład kobiety rodzą, tak, już mają te bóle, bo to trudno przewidzieć, kiedy te bóle porodowe przyjdą. I one wtedy wsiadają na ten motor i wiecie, w skurczach tych jadą na tym motorze do najbliższej placówki medycznej, czyli do Cięciodzio. I powiem wam, że nie wiem, ile tam tych dzieci po drodze w tych krzakach się urodziło, bo naprawdę dużo, co chwilę jakieś są tam porody, wiecie, po prostu po drodze. I ile tam dzieci zmarło, ich kobiet, to są po prostu dziesiątki. Chyba nie muszę wam tłumaczyć dlaczego. Myślę, że gdybyśmy tak, wiecie, takie krzyżyki tam mieli stawiać za każdym razem, kiedy ktoś przy tej drodze umrze, no to tam cała droga byłaby tymi krzyżykami wysłana. A za tą wsią Galichuma jest kolejne 30 kilometrów i to nie tylko drogą, ale wiecie, 30 kilometrów we wszystkie możliwe strony, tak? Nadal nie ma żadnej placówki medycznej, więc są ludzie, którzy muszą dojechać 60 kilometrów albo nawet więcej, bo ta droga to jest 60 kilometrów, tak? A wsie są tak, wiecie, są takie odnogi, takie dróżki, które się pną czasami 15 kilometrów w głąb jeszcze. Nie ma żadnych placówek medycznych. Więc zrobiliśmy tam takie badania, mieliśmy spotkanie z urzędem lokalnym i tej gminy i okazało się, że jeżeli powstanie tam placówka medyczna, to ona będzie obsługiwać kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób, nie? I mieliśmy kilka takich sytuacji, że nasze dzieci, które są pod opieką naszej fundacji, coś się działo, nie wiem, jakiś ostry nawrót malarii albo pogryzienie, atak przez jakieś dzikie zwierzę, tak? I nie było żadnego sposobu, żeby temu dziecku pomóc. To dziecko musiało albo wsiąść na motor, albo ja na przykład. Już miałam takie sytuacje po prostu, że dzwoni do mnie któraś z mam zastępczych i mówi, że dziecko i zostało pogryzione przez psa i bardzo krwawi. I ja dzwonię do mojego męża, mój mąż gdzieś jest, za daleko na motorze i ja nie mam żadnego innego wyjścia, tylko wsiadam w to nasze auto, które się ciągle psuje i po prostu z taką prędkością światła, bo pobiłam wtedy swój rekord, jeśli chodzi o podróż tą drogą. Wiecie, po prostu docieram do tego dziecka, biorę to dziecko do auta i jedziemy do szpitala. I to są takie momenty, w których ja mówię, Panie, no nie wiem, no tylko i wyłącznie Twoja ochrona, tak? Więc z powodu tych różnych sytuacji w pewnym momencie zrodził się w nas takie marzenie, taka potrzeba tego, aby powstała tam placówka medyczna i się okazało, że oczywiście nikt się tym innym nie zajmie, więc postanowiliśmy zrobić taki krok wiary i zaczęliśmy właśnie tą placówkę budować. To będzie takie duże centrum medyczne, które będzie miało powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. I w tym momencie jesteśmy właśnie na takim etapie budowy, że większa część tego budynku jest już wybudowana do wysokości tego wieńca, tutaj widać. Niższa część, bo to jest na wzgórzu, jeszcze ma niewylaną posadzkę, ale wierzę w to, że ten projekt po prostu się rozwinie. Na ten czas wydaliśmy na niego około 60 tysięcy złotych. Tyle to nas kosztowało i potrzebujemy kolejnych 300-350. I powiem wam, że to jest dużo pieniędzy. Tak sobie zawsze myślę, matko, ile kasy na to potrzeba. A z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest po prostu w Polsce koszt mieszkania. Co nie? I jakie to jest niesamowite, że za cenę jednego mieszkania w Polsce kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób będzie miało dostęp do opieki medycznej. To jest po prostu coś niesamowitego. I wierzymy w to, że również ten projekt się zakończy sukcesem i wierzymy w to, że to będzie kolejny z takich miejsc, które będzie taki, że to ten szpital przerodzi się w takie centrum, w którym również ludzie będą słyszeć dobrą nowinę i będą mieli również okazję doświadczyć tej Bożej miłości w taki praktyczny sposób. Więc to jest jedną z takich ostatnich rzeczy, które chciałam wam dzisiaj pokazać. I chciałam wam jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz. Często jak rozmawiam z ludźmi o tych naszych projektach, o tym, co robimy, ludzie mówią mi, że jestem odważna, bo życie w Ugandzie jest trudne. I ja wam chcę powiedzieć, że wcale nie jestem odważną osobą. Żeby w ogóle wyjechać gdzieś i zrobić coś dla Pana, zaangażować się, wcale nie potrzeba odwagi. Nieraz słyszę, jak ktoś mówi, no ja bym tak nie mógł, bo ja bym się bał, albo ja bym się bała. Wiecie, ja nie jestem wcale odważną osobą z natury. To, co sprawia, że tam jestem, że tam jesteśmy i że robimy to, co robimy, to jest taka niezachwiana ufność w to, że Bóg stoi tam razem z nami i że On tam jest z nami. I wiele razy doświadczyliśmy takich sytuacji trudnych. Ktoś nam się włamał, ktoś wtargnął na naszą działkę z bronią, ktoś próbował nas zaatakować i tak dalej. Doświadczyliśmy wielu takich sytuacji, ale również za każdym razem doświadczaliśmy niesamowitej Bożej ingerencji. I Bóg ingerował na różne sposoby, czasami posyłając swoich aniołów, których my po prostu w taki fizyczny sposób widzieliśmy. Więc jesteśmy tam, dlatego że Bóg nas powołał do tego, żebyśmy tam byli i żyjemy tam i oddychamy dzięki temu, że Bóg jest tam z nami. I mamy taką niezachwianą ufność w Bożą moc i w Bożą opiekę. I wiecie, ja powiem wam tak, jeżeli wierzymy w to, że Bóg ma w ręku nasze życie, tak? I że On zaplanował, ile dni mamy żyć, to nieważne, gdzie będziemy, jeżeli Bóg zadecyduje dzisiaj, że to jest nasz ostatni dzień, tak? Ja wiem, że no, choćbym była po prostu w najbezpieczniejszym bunkrze na świecie, a dzisiaj będzie dzień mojego odejścia i spotkania z Panem, to ja po prostu odejdę. A jeśli będę stała otoczona setką wrogów, a to nie jest dzień mojej śmierci, tak? To oni nic mi nie zrobią. Więc myślę, że najbezpieczniejszym miejscem dla chrześcijanina to jest miejsce Bożej woli. Jeżeli jesteśmy w Bożej woli, to nie wydarzy się nic w naszym życiu, nie wydarzy się nic w moim życiu, na co Pan nie wyrazi zgody. I my jesteśmy po prostu gotowi na wszystko. To, co Bóg zaplanuje, to przyjmujemy. I wierzymy w to, że Bóg jest z nami i że On nas kocha, że On chce dla nas dobrych rzeczy, i że On kocha naszą rodzinę, kocha nasze dziecko niesamowitą miłością, bardziej niż my je kochamy, będzie się o nią troszczył i tak dalej, będzie się troszczył o nas, o te dzieci, którymi się opiekujemy. Tak więc odwaga nie ma nic wspólnego, może powiedziałabym, odwaga się rodzi właśnie z tej wiary, tak? Ale taka zwykła ludzka odwaga nie ma nic wspólnego z wchodzeniem w Bożą wolę. Z wypełnieniem Bożej woli, z wchodzeniem w jakąś służbę, jakąkolwiek służbę, jakakolwiek by ona nie była. Tak naprawdę nie potrzebujemy odwagi. Jedyne, czego potrzebujemy, to uchwycić się Pana i uchwycić się tych wszystkich wersetów, które są w Biblii i zacząć po prostu brać je w taki fizyczny i realny sposób do naszego życia. Więc tym się chciałam z wami podzielić. I chciałam wam jeszcze właśnie powiedzieć, że jeżeli jesteście zainteresowani naszymi projektami, bo to wszystko, co wam dzisiaj powiedziałam, to jest taki ułamek, wyrywek z tego, co robimy, czym się zajmujemy, nie dało się wszystkiego powiedzieć. Nie da się tak naprawdę, bo to jest 11 lat pracy, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie wpisać na Facebooku z Afryki i to jest właśnie nasz blog, który prowadzimy, na którym możecie po prostu zobaczyć, co się tak dzieje, naprawdę, co się dzieje tak, no, w takim rzeczywistym czasie. Również możecie do mnie napisać na tego maila, widzicie, ekafoundation@gmail.com. Również możecie mnie znaleźć na Facebooku i napisać po prostu do mnie wiadomość, jeżeli jesteście czymś zainteresowani, tak? Mhm. I teraz kolejny slajd. Właśnie. I teraz tak, czy chciałbyś się zaangażować? Oto kilka sposobów. W jaki sposób możecie się zaangażować w misję, nie? Po pierwsze modlitwa. To jest coś, czego potrzebujemy bardziej niż wszystkiego, tak? Modlitwy o te projekty, o te dzieci, o Bożą opiekę. Więc to jest pierwszy sposób. Możecie również zaadoptować jedno z naszych dzieci w programie Adopcja na odległość. Możecie polubić naszą stronę i pisać komentarze. Ostatnio Facebook bardzo nam obcina zasięgi, więc jeżeli polubicie, tam napiszecie jakiś komentarz, tak? To wtedy więcej ludzi się dowie o tym, co robimy. Możecie wesprzeć finansowo jeden z naszych projektów. Możecie opowiedzieć o nas swoim znajomym i możecie również przyjechać do nas na wolontariat. Więc jeżeli ktoś chciałby zrobić coś i czuje takie powołanie do wyjazdu misyjnego, to po prostu możecie do mnie podejść, możecie do mnie napisać i możecie po prostu przyjechać do Ugandy. My się wami zaopiekujemy, zrobimy wszystko, co możemy, żebyście byli bezpieczni, a resztę będzie musiał robić Bóg. Leszek i Malwinka wrócili bezpiecznie, pojechali i wrócili. Więc zapraszam was bardzo gorąco i bardzo wam dziękuję za ten czas. Niech was Pan Bóg błogosławi.